Ja o szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pik. Proszę Państwa, wreszcie się dobieram do tego materiału. Tytuł artykułu: byłam w klubie tylko dla pań, byłam kobieta. Przy wejściu ochrona konfiskowała telefony. Tak wygląda miłość w Tokio. Nawet tytuł jest bardzo nieszczęśliwy. Powiedziałbym zupełnie nieodzwierciedlający, kompletnie nieodzwierciedlający istoty, meritum rzeczy, bo zdecydowanie bardziej o tym, więcej o tym istocie tego materiału mówi mój tytuł. I teraz cytuję Państwu. A Japończycy, to jest cytat, Japończycy nie znają pojęcia grzechu w sensie katolickim, a seks oddzielają od sfery sakrum. Ten seks jest dla nich niczym zabieg higieniczny. Seks jest dla nich zabiegiem higienicznym. Może dlatego bywa tu tak wyuzdany i bez uczuć. Mówi dr Monika Ksieniewicz-Mil, która w Japonii spędziła rok na stypendium rządu japońskiego, a kolejny rok uczyła w koledżu dla dziewczyn z dobrych domów. W latach 13-17 była największa zachorowalność na syfilis od czasu II wojny światowej, spowodowana modą na brak środków antykoncepcyjnych wśród młodzieży. Inspiracją do ryzykownych zachowań była popularna manga. Kreskówka była inspiracją dla młodych Japończyków. No to coś. Co coś mówi. I teraz ta pani. I teraz lead, bo to był lead i kolejne części tego leadu. Z żonami seksu się nie uprawia. Raz czy dwa razy w życiu, żeby mieć dziecko. Słyszycie Państwo? Z żonami seksu się nie uprawia. Raz lub dwa razy w życiu, żeby mieć dziecko. Potem są już osobne sypialnie, mówi dr Monika Ksieniewicz-Mil, która była w Japonii kilka lat, między innymi na stypendium rządu japońskiego 14-15. Uczyła też w żeńskim Kobe College w Kansai, około 700 km od Tokio. Drugi punkt lidu. Młode dziewczyny przebywają głównie między sobą, więc nie mają okazji poznać rówieśników, chłopców. I podkochują się na przykład w nauczycielach, ale ulegają mężczyźnie na pierwszej randce, biorąc zainteresowanie seksualne za miłość, odpowiada dr Ksieniewicz-Mil. Kolejny punkt lidu. Jestem w szoku, mówi Christian Amanpour, widząc między innymi na przykład ryciny, instruktaże erotyczne, które córki samurajów dostawały w noc poślubną. Dziennikarka CNN realizowała w Tokio jeden z odcinków dokumentalnego serialu Seks i miłość w różnych krajach świata. Nie wiem, co takiego jest szokującego, że ryciny z dawnych czasów zresztą, dawnych czasach, ryciny były instruktorem erotycznym. Powiem więcej. Kilka lat temu rozmawiałem z jedną z młodych Chinek i między innymi rozmawialiśmy bardzo dużo z sobą i między innymi już w momencie, kiedy ona się jakby do mnie przekonała, rozmawialiśmy również na temat erotyki i ja chyba zadałem jej wtedy pytanie: no dobrze, ale skąd czerpiesz wiedzę na temat erotyki? A ona mi powiedziała coś takiego. Wiesz, jest w literaturze chińskiej jest takie bogactwo wiedzy erotycznej, że wystarczy czytać i oglądać. Starą literaturę chińską. Nie trzeba niczego innego. Stare ryciny chińskie. Nie trzeba naprawdę niczego innego. I chyba coś takiego mi powiedziała, że ja współczuję wam białym Europejczykom w tej sytuacji, że wy musicie się, że wy się uczycie na pornografii. No bo niestety taka jest prawda. W dużej mierze to jest prawda. Cytuję dalej, elementy Lidu, punkty Lidu. Aborcja jest dostępna, ale ojciec płodu musi wyrazić na zabieg pisemną zgodę. Ojciec płodu. Dobra, prawda? Pigułka antykoncepcyjna była zalegalizowana dopiero w latach 90. mówi dr Ksieniewicz. No, o tym nie wiedziałem. Kolejny, ostatni punkt Lidu. Znajoma Japonka zabrała mnie do lokalu tylko dla kobiet. Mężczyźni spełniają tu ich fantazje. Okazało się, że to restauracja. W ofercie było jedzenie i masaż, ale zero seksu. Za to, co dla Polki jest dżentelmeńskim zachowaniem, na przykład podawanie płaszcza, przepuszczanie kobiety w drzwiach, musieliśmy w tym lokalu płacić. Tak, tak. To jest koniec Lidu, mili Państwo. I teraz przechodzimy do tekstu. Mąż i żona, podtytuł. Mąż i żona spędzają noc w osobnych, spędzają noce w osobnych sypialniach. Tak jak Hindusi mają swoją kamasutrę, tak Japończycy mieli przez wieki rozbudowaną sztukę miłosną. Gdy Polakom jeszcze się nie śniło, że pojawi się jakaś Michalina Wisłocka z jej sztuką kochania, także profesor Zbigniew Lew-Starowicz, Japończycy swoją Ars Amandi mieli już od dawna. Śmiałe sceny erotyczne w wykonaniu mistrzów drzeworytów i kaligrafii były nie tylko dziełem sztuki, ale i erotycznym instruktażem. Możemy je podziwiać do dziś na rycinach, które dostawały przed nocą poślubną, na przykład córki samurajów. Proszę Państwa, to jest właśnie to, o czym mówiłem wcześniej, o tej współczesnej Chince, gdzie przecież w Chinach nie ma, zabronione jest kolportowanie pornografii. Natomiast ona mówiła, że przecież w kulturze, kultura chińska jest tak bogata również o elementy erotyczne, że naprawdę nie ma żadnego problemu z uczeniem się, z poznawaniem tego w jak najlepszej formie w dodatku. Przecież nie ma co porównywać tego prymitywizmu a współczesnej pornografii z rycinami czy kaligrafiami, drzeworytami sprzed setek lat mistrzów chińskich czy japońskich. No i teraz dalej ta pani Monika Ksieniewicz mi mówi. Publiczne okazywanie uczuć jest w tej kulturze źle widziane. Ja powiem więcej. Publiczne okazywanie jakichkolwiek uczuć, nie nienawiści, niechęci, miłości, wszystko jedno jakich. Ja tego się nauczyłem w latach 60. Ja się o tym dowiedziałem w latach 60., gdy oglądałem sagę o judo. Na przykład. I inne filmy kurosowe. I teraz, no więc publiczne okazywanie uczuć jest w tej kulturze źle widziane. To dotyczy nawet dzieci, więc rzadko widzi się rodziców przytulających dzieci, czy całujących i tulących je. By ukoić płacz malucha, gdy upadnie na placu zabaw. I teraz cytuję dalej. Mój ojciec nigdy nie mówił mojej matce kocham cię. Pewnie dziwnie by to brzmiało po japońsku. To brzmi bardzo banalnie. Mówi jedna z Japonek, mieszkanek Tokio, w rozmowie z Christine Amanpour, dziennikarką CNN-u w serialu telewizyjnym dokumentalnym Seks i miłość w różnych krajach świata, które możemy zobaczyć na Netflixie. Inna kobieta przyznaje z kolei z rozbrajającą szczerością, że nigdy nie mówi mężowi, że go kocha. Jedynie, że go lubi. Ewentualnie w wyjątkowych wypadkach, że go bardzo lubi. Prawda? Para około 50, 21 lat po ślubie, rozprawia o całowaniu. Oczywiście Japończycy. Mężczyzna mówi, że na początku związku wręcz unikał całowania. Żona prostuje, mówiąc, że przecież co rano całują się na pożegnanie, gdy on wychodzi do pracy. Mężczyzna, śmiejąc się, mówi, że przecież tego to nawet nie można nazwać całowaniem, i dodaje. Ale kto by tam chciał mnie całować? rozumiecie Państwo, czujecie Państwo ten klimat. Nie całujemy się publicznie, bo nie chcemy psuć fuinki, czyli nastroju, atmosfery. Żona zawsze krzyczała na mnie, że psuję fuinki, mówi. Jeśli tego nie widać, ale to ona rządzi. Znaczy ten nastrój, atmosfera, to jest coś ulotnego, o czym się nie mówi, a o czym się wie, że istnieje, więc tego się nie zaburza, a całowanie zaburza, szczególnie publiczne. W Japonii preferuje się ciszę, dodaje ona. Pocałunek w miejscu publicznym to byłoby zakłócenie spokoju innych ludzi. No, ciekawe, prawda? Bardzo interesujące. Bardzo, bardzo interesujące. A Japończycy są z jednej strony zatomizowani, a z drugiej strony niesłychanie społeczni, bo się może... No właśnie, pytanie, czy to chodzi o ludzi, czy to chodzi o atmosferę. Bo atmosfera to w moim mniemaniu jakby coś odpersonalizowanego, prawda? No w każdym razie tak to Japonii wygląda. I Państwo, jako że rzecz myślę, że jest istotna, a ponieważ jest to element, tutaj mowa jest o szeregu elementów kultury japońskiej, o których my nie wiemy nic lub prawie nic. Więc właśnie dlatego, że uważam to za ważne, pozwolę sobie pożegnać Państwa i zaprosić do następnej części. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.